24 lipca Kościół wspomina na całym świecie świętego Charbela, znanego coraz bardziej popularnego świętego z Libanu, pustelnika, wielkiego mistyka. W Hiszpanii wspomina się oraz w zakonach karmelitańskich, na przykład w Polsce, wspomina się świętych męczenników i męczennice, ofiary wojny domowej z 1936 roku, kiedy masowo byli mordowani księża, biskupi, zginęło bardzo wiele zakonnic. Właśnie dzisiaj wspominają siostry karmelitanki swoje męczennice z czasów tej wojny. Natomiast w Polsce wspominamy dzisiaj świętą księżną Kingę, węgierską księżną, która przyjechała na ziemię polskie, żeby poślubić Bolesława Wstydliwego. Związane są z nią liczne legendy, na przykład jak ta, że wrzuciła na Węgrzech swój pierścień do kopalni soli. Ten pierścień został odnaleziony w polskiej kopalni soli właśnie w Wieliczce. Jest przedstawiona rzeźba, jak to Gwarek, górnik, wydobywa z bryły soli pierścień, który Kinga miała wrzucić do kopalni na Węgrzech. Kinga była wśród tych księżnych, wśród tych kobiet, czyli świeckich osób, które bardzo przyczyniły się do tego, że średniowiecze cywilizowało obyczaje właśnie przez wprowadzanie chrześcijaństwa w obyczajach. Na przykład zakładano szpitale, zakładano szkoły, zakładano przytułki dla ubogich, opiekowano się pielgrzymami, chorymi. I Kinga była wśród tych osób, które właśnie w taki sposób zapisała się w historii Polski. Ale też w sposób szczególny to było zakładanie zakonów. Zakony wprowadzały cywilizację, wprowadzały kulturę. Wśród zakonów, które ona założyła, był właśnie zakon klarysek w Starym Sączu, po dziś dzień istniejący, gdzie dokończyła swoich dni. Liturgia słowa dzisiejsza jest wzięta w całości z piątku 16 tygodnia. Pierwsze czytanie to jest fragment księgi proroka Jeremiasza. Jeremiasz działa w Jerozolimie, czyli w południowym królestwie, już po upadku Samarii, po upadku północnego królestwa, które zostało zajęte przez i okupowane przez Asyrię. Wiele osób, wielu ludzi zostało przesiedlonych właśnie na tereny Asyrii i wiedzieli wszyscy, że jest to konsekwencja odstąpienia od Jahwe dla północnego królestwa. W związku z tym królestwo południowe, które jeszcze się ostało, królestwo ze stolicą w Jerozolimie, królestwo Judy, powinno wyciągnąć lekcje z tego upadku Samarii, upadku północnego królestwa. Natomiast nie wyciąga tej lekcji. Jeremiasz jest tym prorokiem, który działa w Jerozolimie oblężonej przez wojska już nie asyryjskie, ale babilońskie, które pokonały Asyrię, a teraz zagrażają Jerozolimie. Jednak ten fragment, który dzisiaj czytamy, on wyraźnie jest pisany już później. Jacyś redaktorzy księgi Jeremiasza spisywali zbiory jego mów, redagowali, scalali. Dołączyli ten fragment jako fragment, który wyraźnie już jest pisany z perspektywy wygnania w Babilonie. Bo prorok pociesza lud właśnie wygnany, zapowiada powrót. Powrót z wygnania, powrót z ziemi wygnania, czyli z Babilonu, powrót do Jerozolimy, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu. Tu nie chodzi o ograniczenie, tylko wręcz przeciwnie, o to, że z każdego miasta, z każdego rodu przyjdą do Jerozolimy, przyjdzie reszta do Jerozolimy. Reszta tych, którzy się ostali, reszta tych, którzy przetrwali prześladowania, wygnanie. Jakby oni będą zaczynem odnowy Izraela już na Syjonie. Syjon to jest ta część Jerozolimy, w której wcześniej miał swój zamek król Dawid i czasem jest właśnie utożsamiana cała Jerozolima z Syjonem jako z miastem świętym, też jako ze wspólnotą Izraela. Prorok zapowiada pasterzy, którzy będą paść Izraela już jako wiernych, już jako tych, którzy nie będą dopuszczać się niewierności. Zapowiada, że ta reszta się rozmnoży, będzie miała liczne potomstwo i nikt już nie będzie mówił Arka Przymierza Pańskiego. Arka Przymierza to była skrzynia, w której były złożone kamienne tablice, na których potłuczone przez Mojżesza z przykazaniami Bożymi i ona była ustawiona w samym centrum świątyni jerozolimskiej, w miejscu, które się nazywało Święte Świętych. Tam się modlono. To był ten moment przebłagania. To jakby tu było samo serce prawa Bożego w świątyni, czyli w miejscu przebywania Boga. No i kiedy przyszli Babilończycy, którzy zniszczyli Jerozolimę, zniszczyli świątynię, zniszczyli także Arkę. Od tego momentu nie ma Arki. A jeżeli nie ma Arki, to dla Żydów to oznaczało, że już nie ma się do czego modlić. Nie ma sensu świątynia, jakby, bo właśnie Arka była Arką Przymierza, była tym miejscem, gdzie można się było powoływać na przymierze z Bogiem. I kiedy to wszystko jest zniszczone, to wydawałoby się, że już jest koniec Izraela, bo już jest koniec religii Izraela. Natomiast prorok Izajasz zapowiada, że już nie będzie potrzebna Arka. Nikt o niej nie będzie myślał, ani jej wspominał. Pamiętamy te słowa Jezusa, kiedy mówi, że zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu 3 dniach ją odbuduję. I Jezus mówi o świątyni swojego ciała, bo świątynia to jest miejsce przebywania Boga. I dla Żydów miejscem przebywania Boga był ten budynek w Jerozolimie. Dla nas chrześcijan jest już oczywiste, że tą świątynią, miejscem przebywania Boga jest ludzkie ciało Boga, jest wcielenie Boga w Jezusie Chrystusie i On jest właśnie tym, który jest Arką Przymierza rzeczywistą. W Nim jest prawo Boże, prawo miłości. On jest tym pasterzem, który będzie pasł swoje owce rozsądnie, roztropnie. A podzielony lud północny i południowy zostanie zjednoczony w jednej Jerozolimie. No i dla nas to oznacza też, że w ogóle zostaną zjednoczeni wszyscy ludzie, wszystkich kolorów skóry, wszystkich krajów, języków, właśnie w jednym Kościele Jezusa Chrystusa. Jest to tekst pełen pocieszenia, pełen nadziei. Pan Bóg czasem chce nam przypomnieć, że się nami opiekuje, że się o nas troszczy, że nawet jeżeli my się nawracamy, to On zwraca ku nam swoje oblicze i zapowiada nam dobry los i zapowiada nam pocieszenie, nadzieję. I tak chcielibyśmy odczytać to dzisiejsze pierwsze czytanie. Coś nam dobrego Pan Bóg zapowiada, jeżeli my się do Niego nawracamy całym sercem. I w tym pytaniu o moje nawrócenie możemy pójść do dzisiejszej Ewangelii, zastanowić się, jaką glebą jestem, na jaką glebę pada Słowo Boże w moim życiu. Czy nie jestem czasem tą glebą, z której Słowo Boże jest natychmiast wydziubywane, zabierane przez ptaki, bo nie rozumiem, bo mnie nie interesuje, bo nawet nie słucham tego, co Bóg do mnie mówi. To jest to ziarno posiane na drodze. Albo może jestem glebą, która daje błyskawiczny, szybki wzrost, ale bardzo szybko się wypala, bardzo szybko się zniechęca. Mój zapał religijny to jest zapał słomiany i to jest ten grunt skalisty, gdzie bez korzenia człowiek jest niestały. Jest jeszcze to ziarno pomiędzy cierniami i tutaj muszę się zastanowić na przykład, czy troski doczesne i ułuda bogactwa w moim życiu nie zagłuszają słowa. Czy nie jest tak, że tak bardzo myślę o różnych sprawach mojego życia, troszczę się o nie, że nie zostawiam już miejsca dla Boga, dla tego, co Bóg chce do mnie mówić. Właśnie po to, żeby mógł być tą glebą, żyzną, ziemią, żyzną, gdzie słucham słowa, staram się zrozumieć, pytam się w kościele o dobre zrozumienie słowa i wtedy wydaję plon. Ten plon może być różny, ale on zawsze będzie wielokrotny, stukrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Niech Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, wyda w nas właśnie taki plon.